Tu Radio Kraków Kultura.
Paulino, ty obserwujesz rynek nie od dziś i nie od wczoraj. Tego się już trochę nazbierało i też różnych tak naprawdę stron tego całego układu i ekosystemu, który tworzymy w świecie książkowym czy w świecie literatury. I tak sobie myślę, pandemia była takim momentem weryfikującym nasze zaangażowanie, powiedzmy, przynajmniej w lokalnych ruchach, uderzeniach, obserwacji.
Byliśmy bardzo zaangażowani.
Tak, byliśmy zaangażowani, dokładnie, w księgarnie kameralne i w to, żeby te miejsca przetrwały. Pandemia się skończyła, zaczęły się kolejne ruchy, takie, które, no wydaje mi się, że od półtora roku tak bardzo widocznie, w bardzo widoczny sposób z różnych stron próbują doprowadzić do jakiegoś załatwienia patologii na rynku książki. Ja używam mocnych słów, bo takich też używają osoby, które walczą o to, żeby sytuacja się zmieniła. Natomiast ja z goryczą w zasadzie obserwuję brak zmian, ba, coraz większe niezadowolenie i kontrę, choćby w komentarzach na Facebooku, o czym rozmawiałyśmy przed włączeniem mikrofonów. No i teraz Noc Księgarni. Remedium, koło ratunkowe, coś, co jest papierkiem lakmusowym, potrzebne, niepotrzebne, no bo jak to jest w świecie, w którym ewidentnie jest jakiś ciężar położony na to, że te księgarnie kameralne mogą nam już nie być potrzebne, przynajmniej części z czytających osób.
Jest dużo spraw, które się składają na tę sytuację. Po pierwsze, książka stała się nagle dobrem luksusowym. Dziś książka jest bardzo droga i jeżeli podejmujemy decyzję o zakupie, to jest to bardzo trudna decyzja, bo wiadomo, bo ktoś powie, że buty czy, nie wiem, sweter są droższe, no ale jednak buty czy sweter są trochę potrzebne. A książkę na przykład możemy od kogoś pożyczyć albo wypożyczyć z biblioteki, nie musimy jej kupować. Albo możemy kupić tańszą wersję elektroniczną w jakiejś formie innej niż papierowa na przykład.
Kwestia dyskusyjna, czy ona jest tańsza,
czy jest,
wyraźnie.
Ale zdarza się.
Ale są też abonamenty,
tak, są różne,
które nam
opcje,
ułatwiają. Tak.
Po drugie, i przez to, przez cenę trochę chyba to się tak zaczyna dziać, że to czytanie jeszcze bardziej staje się elitarne. Byłam teraz na imprezie Fundacji Powszechnego Czytania, mm-hmm. nagrodzonej przez Bibliotekę Kongresu.
Mm-hmm.
Gratuluję po raz kolejny fundacji. I rozmawialiśmy o tym dużo, że czytanie powinno być czymś takim dla wszystkich i bardzo nieelitarnym. Mm-hmm. Ale co zrobić, żeby tak się stało? I tutaj jest... Mam wrażenie, że coraz bardziej na te księgarnie kameralne patrzy się jako coś takiego dla jakichś takich wariatów, którzy nie dość, że są w stanie wydać więcej niż w internecie na książkę, to jeszcze chce im się wyjść z domu, pójść i pogadać z jakimś kolesiem czy kolesiową, którzy tam siedzą.
Być może wyjść nie z jedną, a z trzema książkami, to już w ogóle.
Wyjść z jakąś inną książką niż ta, po którą się przyszło, tak. Bo ten koleś czy kolesiowa powie, ale proszę pana, to w ogóle się nie nadaje do czytania, a panu polecę coś lepszego, nie? Teraz sobie troszkę kpię, bo ci ludzie, którzy chodzą do księgarni, właśnie po to chodzą, żeby spotkać się z tymi ludźmi, którzy są, dla których książki to pasja i którzy się znają na rynku książki, którzy mają nie tylko to, co jest na wielkich billboardach w miastach, tylko mają też niszową literaturę, albo nawet niestety mamy też taki rozstrzał, że jest kilka wielkich wydawnictw, które właśnie stać na billboardy i jest mnóstwo małych wydawców.
I cała reszta, tak naprawdę.
Którzy po prostu gdzieś tam w garażach, ja mam nadzieję, że to będą wszystkie takie biznesy jak Facebook, że zaczynają w garażu, a potem będą potentatami, oczywiście raczej się nie uda, ale no i ta Noc Księgarni to jest święto dla tych wariatów, którzy tam chodzą i dla księgarzy, bo jakby w polskich warunkach skala jest ogromna. Mamy 180 księgarni, one jednego wieczora zorganizują 200 wydarzeń. Mamy konkursy, na których będzie można wygrać kilkaset książek łącznie. I
czyli
super.
To robi wrażenie.
Tak, liczby są imponujące jak na polskie warunki.
Ale?
ale nie zakładamy takiej ambitnej misji, że w ten sposób w jedną noc uratujemy księgarnie kameralne, bo to wymaga bardzo wielu systemowych rozwiązań. Część już jest, jest certyfikat przyznawany przez Instytut Książki. Niektóre urzędy miasta wspierają. Za mało nadal, moim zdaniem, tego wsparcia jest i ja też w tym roku przeprowadziliśmy taki atak zmasowany 10 prezydentów dużych miast, gdzie jest dużo księgarń. Poprosiliśmy o patronaty i mam nadzieję, że chociaż u połowy z nich tak się zapaliło jakieś światełko i sobie pomyśleli, że kurczę, coś z tymi księgarniami tam trzeba robić u nas w tym mieście. Mhm. Za rok też ich
no, bo niestety pojawiły się też dość, przepraszam, że ci tak wchodzę w słowo, bo mówisz o włodarzach miast i od razu mi się wyświetla ta lampka i ostatnia, taka bardzo świeża dyskusja łódzka, związana z zamknięciem, czy decyzją właścicielki o zamknięciu księgarni do dzieła. No i tam niestety pani prezydentka, zdaje się, została wyciągnięta na afisz jako osoba, która opowiadała bardzo pięknie o realizacji programów związanych z promocją i wsparciem księgarni kameralnych, zapraszała do nich, natomiast nie znalazło to w ogóle odzwierciedlenia w rzeczywistości. Więc no teraz pytanie, czy ta lampka będzie się intensywnie świecić po takim patronacie?
Mhm. Znaczy to jest pytanie i tu chyba sobie wszyscy musimy zrobić rachunek sumienia, jak traktujemy księgarnie, bo niestety to są wciąż przedsiębiorstwa handlowe, które pełnią funkcję instytucji kultury. Nie wiem, jak to zmienić. Nie jestem ani prawnikiem, ani urzędnikiem. Ale no, ta zmiana byłaby ważna, żeby one mogły funkcjonować jak, nie wiem, teatry miejskie, w jakiś sposób przy takim wsparciu bardziej systemowym, ciągłym. Nie mówię, że miasto na przykład ma finansować księgarnię, bo jeżeli ktoś podejmuje decyzję o takim biznesie, to super. Tylko, że ten biznes ma polegać na sprzedawaniu książek, a nie na organizowaniu wydarzeń i byciu taką instytucją kultury. My tu mamy w Krakowie kilka księgarni, gdzie dzielnice zaczęły żyć. No Jacek Dargiewicz, Kafe Nowa. Tutaj wiemy, że przy wsparciu miasta akurat ta księgarnia-kawiarnia powstała, ale...
Ale też trzeba mieć na nią pomysł, też tak. Trzeba mieć program, też trzeba pilnować wniosków w związku z przeróżnym finansowaniem,
Jacek organizuje kilkadziesiąt spotkań miesięcznie, więc to nie jest tak, że on... W ogóle żaden księgarz nie robi tego dla pieniędzy. No ale musi zapłacić za mieszkanie i kupić książki dzieciom do szkoły. Na
ja
przykład
mam wrażenie, że tutaj pojawia się w ogóle bardzo duże niezrozumienie, czyli jeżeli chcesz zarabiać, to w takim razie jesteś użytkownikiem rynku. Nikt nie dyskutuje dokładnie. To mydło, które nas tak prześladuje, prawda? Że książka to mydło. Mamy dwa produkty, te produkty muszą się sprzedać. Koniec. No i pytanie teraz, czy nie potrzeba nieco innej opowieści o literaturze, bo my się tu zżymamy. Otworzyłeś biznes, to rób tak, żeby się utrzymać. Dlaczego przerzucasz na nas odpowiedzialność za to, że ci się nie udaje, albo że nie jesteś w stanie z niego żyć, prawda? To jest argument, który stosunkowo często się zaczyna pojawiać.
W komentarzach tak. No, tak jak rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę, dlaczego ktoś ma właśnie kupować drożej książki, dlaczego ma wydawać więcej pieniędzy, skoro i tak kupując w internecie płaci dużo, to nie są niskie ceny.
Dokładnie.
To jest, no i tutaj tylko rozwiązanie ogólne, systemowe, instytucje, które duże jak Polska Izba Książki, Stowarzyszenie Księgarzy, Instytut Książki mogą księgarzy wesprzeć i jakoś pomóc w tych rozwiązaniach systemowych. My jednym wieczorem niczego nie załatwimy, ale mam nadzieję, że podniesiemy poziom endorfin w krwi, umysłach i księgarzy, i czytających.
Zanim przejdziemy do opowieści o tym, co się wydarzy w październiku, to przepraszam, że tak może troszkę wbiję szpileczkę, ale powiedziałaś, że Noc Księgarni jest dla tych szaleńców, dla tych świrów, którzy właśnie żyją książką. Czy to nie jest tak, że znowu to jest opowieść o mówieniu do przekonanych? Czy oni naprawdę potrzebują tego, żeby uczestniczyć w wydarzeniu, w którym mogą lub uczestniczą przez cały rok? Taka jedna moja wątpliwość. Czy tego ruchu nie przekierować w takim razie gdzieś indziej, skoro my I tak przyjdziemy do tej księgarni. Mówię my, bo jestem użytkowniczką czy klientką przychodzącą do księgarni. Czy to jest naprawdę nam niezbędne?
Nie wiem, czy świętowanie jest nam niezbędne, ale jest przydatne. Ja też mamy taką ambitną myśl, że skala właśnie promocyjna Nocy Księgarni sprawi, że ktoś jeszcze się zainteresuje. Mhm. Mamy też, jako Azymut, współpracujemy bardzo intensywnie z bibliotekarzami i też mówimy im o tym podczas webinariów na przykład, że słuchajcie, będzie Noc Księgarni, może warto się wybrać do księgarni. Może ta współpraca biblioteka-księgarnia jednak mogłaby zaistnieć. Mhm. Więc zajrzyjcie, sprawdźcie, czy macie w okolicy księgarnię i się wybierzcie tam 4 października właśnie.
No to my do 4 października wrócimy po muzycznej przerwie.
Tu Radio Kraków Kultura.
Paulina Bandura wciąż w Radiu Kraków Kultura. Dyskutujemy sobie tutaj na razie o smutnych rzeczach, ale skoro chcemy świętować, jednak chcemy wciąż cieszyć się literaturą, nawet jeśli jest nas garstka, to przyglądnijmy się Nocy Księgarni, bo zerkam na prześliczną stronę, jakże zachęcającą do tego, żeby buszować, sprawdzać, nawet wracać do tego, co się wydarzało archiwalnie, bo przecież to już jest tak naprawdę kawał historii, prawda?
Tak, 6 edycja. Ja jestem od początku w Nocy Księgarni, najpierw tylko jako księgarka, a później też
matka
z drugich
Nocy Księgarni.
Strun. Nie, jest ojciec.
Jest ojciec.
Ta impreza ma przede wszystkim ojca Jędrka Biegańskiego, a ja tak starszą siostrą może jestem.
O, dobrze.
W Nocy Księgarni.
Jeśli już się zamykamy w nomenklaturze rodzinnej, dobrze.
To właśnie tak. Jędrek jest też nadzorującym tę piękną stronę. Tam na przykład znajdziecie państwo powody, dlaczego warto chodzić do księgarni kameralnych. Mój ulubiony jest taki, że jak się jest introwertykiem, albo w mojej wersji jest się zmęczonym po prostu pracą z ludźmi, to się idzie do księgarni i tam sobie można łazić i do nikogo się nie odzywać i oglądać sobie książki, a nadal być w przestrzeni publicznej. To jest takie dobre...
Tak, to miłe. Miła perspektywa.
Spokojne miejsce, gdzie można być. No i wszystkie informacje na tej stronie o Nocy Księgarni. Za chwilę opublikujemy program. Na razie jest lista, więc można sobie wejść i sprawdzić, gdzie
blisko nas
i zaplanować właśnie ten wieczór.
180 księgarni.
180 księgarni, prawie 200 wydarzeń. Głównie w związku z tym, o czym mówiłyśmy przed chwilą, zachęcamy księgarzy do organizowania kiermaszy akcji rabatowych, do przyciągnięcia właśnie w ten sposób klientów, żeby zrobili zakupy. I żeby pamiętali, że księgarnia to jest właśnie takie miejsce, gdzie się przede wszystkim kupuje książki z wartością...
A nie showroom internetowych witryn.
Z wartością dodaną, taką, że jest tam człowiek, który jest profesjonalnym znawcą rynku. Ma też, może przestać być profesjonalny, bo jest też emocjonalny. I czasami może się na przykład unieść, jeśli będzie chciał bardzo nam polecić jakąś książkę, która jest dla niego ważna. Przygotowaliśmy też na tę Noc Księgarni takie narzędzie handlowe do wsparcia księgarzy, katalog.
Strasznie to zabrzmiało. Narzędzie handlowe.
Wiem, ale właśnie księgarze handlują, sprzedają książki i razem z wydawcami zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, jakie te książki jesieni warto klientom księgarni kameralnych polecić. No i dlatego powstał katalog. Ale to nie jest tylko taki katalog książkowy. Są tam w nim na przykład również ciekawostki o tym, co w tych księgarniach się kiedyś na przykład mieściło. I w krakowskiej księgarni PWN-u przy Piłsudskiego do 2000 roku mieszkał Krzysztof Litwin, który był jednym z pierwszych aktorów i autorów Piwnicy pod Baranami. Dziewczyny opowiadają, księgarki właśnie z księgarni PWN-u, o tym, że do dzisiaj przychodzą, szczególnie w wakacje, ludzie, którzy go na przykład znali i dziwią się, że nie ma tego mieszkania już. I pytają, i opowiadają, i wspominają. Także gdyby ktoś chciał książkę o Krzysztofie Litwinie pisać, to po prostu zatrudni się w księgarni. Zatrudni się w księgarni, posiedzi tam i wszystkiego się dowie. W księgarniach kiedyś były sklepy mięsne, były różne inne miejsca handlowe, słynna nasza księgarnia pod Globusem w Krakowie, gdzie kiedyś był sklep papierniczy. I po to te ciekawostki w katalogu, żeby też przypomnieć, że to nie są do końca zwyczajne miejsca, te księgarnie kameralne, że troszkę są, że mają swoją legendę i jakąś aurę wyjątkowości. Mhm.
Powiedz, bo zaczęłaś mówić o Krakowie, to skupmy się na Krakowie, bo przecież tutaj jesteśmy. Czy Kraków jest trudniejszym miejscem do okiełznania według ciebie? Czy to jest takie miejsce, w którym w zasadzie nic nie trzeba robić, bo przecież Kraków, miasto literatury UNESCO, miasto studentów, kierunków humanistycznych, mijamy, potykamy się o literatów i literatki na ulicy i na plantach. Jak to jest?
No, studenci to właśnie powinni się dowiedzieć, sprawdzić sobie mapę. Bardzo się cieszę, że młodzi ludzie, studenci między innymi, przychodzą na spacery literackie, bo od kilku lat je organizujemy właśnie przy okazji Nocy Księgarń i zawsze na tych spacerach są głównie młodzi ludzie. I wiele razy i podczas tych spacerów, które są tematyczne, w tym roku organizujemy spacer, który poprowadzi Ula Honek z śladami jej przyjaźni Andrzeja Bursy i Stanisława Czycza. I,
bardzo
i też poza tymi śladami przyjaźni odwiedzimy księgarnie kameralne i zawsze jak jesteśmy w tych księgarniach, to słyszę gdzieś z tyłu, że ktoś mówi, wow, ale super, nie wiedziałem, że tu jest księgarnia. Po to są te spacery.
Czyli wciąż.
Wciąż. Mam nadzieję, że jednak wciąż. No, Kraków nie jest łatwy. Natomiast myślę, że w Noc Księgarni jest tu tyle łatwiejszy, że jednak no, ci ludzie przyjdą świętować do swoich księgarni. Że
prawda.
Te księgarnie, które funkcjonują, mamy bodajże zgłoszonych ponad 20, w tym dwa nasze ulubione antykwariaty i myślę, że żadna z tych księgarni nie będzie świeciła pustkami tego wieczora, bo właśnie ci stali klienci, którzy zawsze przyjdą. No i wciąż mamy, poza stolicą jesteśmy tym miastem, które ma najwięcej tych księgarni aktywnych, zaangażowanych, nie sieciowych, tylko właśnie prowadzonych przez osoby indywidualne.
A powiedz, czy uważasz, że to status quo się utrzyma, czy nie mamy już na to szans?
To trzeba zapytać to trzeba zapytać księgarzy, jak sobie radzą i co o tym myślą. Chciałabym, żeby się utrzymało. Albo nie. Chciałabym, żeby się nie utrzymało, żeby tych księgarni było jednak więcej. Myślę, że kilka dzielnic i kilka osiedli chętnie by takie miejsca przyjęło, które znowu byłyby nie tylko sklepami z książkami, ale byłyby takimi miejscami, gdzie toczy się życie, gdzie przychodzą, jak pada deszcz, to można się schronić i wypić kawę w międzyczasie, czy zjeść ciacho, czy pooglądać te książeczki, poczytać z dzieckiem i potem spokojnie sobie pójść dalej. Takie miejsca są nam, właśnie takie spokojne przystanie są nam potrzebne i księgarnie się nadają do tego idealnie.
Tak sobie myślę, że wyciągnęłaś w ogóle świetny wątek, który gdzieś tam w pierwszej części naszej rozmowy już trochę wybrzmiał, czyli ta lokalność, bo faktycznie jest tak, że kiedy myślimy w ogóle o miejscach, w których dzieje się kultura, czy tworzy się kultura, patrzymy globalnie na miasto. Tylko, że w momencie, kiedy jesteśmy już w nieco większym mieście, jak na przykład w Krakowie, to okazuje się, że te przestrzenie są decentralizowane, a przynajmniej powinny być decentralizowane i powinniśmy ten rys, sznyt, jakkolwiek to nazwiemy, lokalny, po prostu zachować i o niego dbać. Więc to jest chyba też takie wyzwanie, które również przed środowiskiem literackim jest postawione, nie tylko przed księgarniami kameralnymi.
Tak, tak myślę, bo trudno wymagać od kogoś, kto chciałby kupić książkę w księgarni, czyli drożej, żeby jeszcze przyjechał z odległej części Krakowa, na przykład na rynek, żeby kupić tę książkę w Compare Bookstore na przykład. To jest bez sensu. Jeżeli ktoś sobie mieszka na Batorego, to może sobie przejść spacerem na rynek i tam kupić tę książkę, ale no bez sensu jest jechać pół miasta, żeby sobie kupić książkę. Fajnie by było, żeby ta księgarnia była bliżej.
Powiedziałaś o Nowej i o Jacku Dargiewiczu i tak sobie pomyślałam, że to jest taka moja bolączka, bo ja mam ogromną miętę do tej księgarni. Ona ma w sobie coś takiego co jest bliżej niesprecyzowane, nie umiem tego opowiedzieć, bo ona w zasadzie nie jest jakaś spektakularna, jeśli
ale
chodzi
o... Ale ma piękne wnętrze.
Tak, ale jest w niej coś bardzo przyciągającego. W chłodne, jesienne i zimowe wieczory jest tam doskonała kawa babuni, o której zawsze mówię i już chyba zawsze będę. Natomiast w moim wypadku jest to faktycznie, w moim przypadku, przepraszam, jest to oczywiście sytuacja, w której przemieszczam się 55 minut, żeby usiąść na tej kawie, więc chciałabym jednak bliżej.
Ale zachęcamy wszystkich, którzy są w okolicy, mieszkają w okolicach Osiedla Zgody, żeby na Osiedle Zgody 7, jeśli dobrze pamiętam, tak, do Cafe Nova zaglądali. Jeśli już zaglądają, to jeszcze częściej po prostu, bo to świetne miejsce. Tych świetnych miejsc właśnie na szczęście. No ja teraz jestem bardzo szczęśliwą mieszkanką Starego Podgórza, no i mam swoje derewo, no i swoje ogniwo, w zależności od tego, czy chcę spokojnie wypić wspaniałą kawę lub herbatę, albo zjeść sernik baskijski upieczony przez Milenę.
Tak, którym po prostu kusi na Instagramie. Jeśli jesteście państwo użytkownikami, to naprawdę 3 razy się proszę zastanowić, czy chcecie to oglądać.
Czy chcecie, to jest na pewno robione ciasto z miłości, ono w ogóle nie tuczy i tak dalej.
Tak, tak, tak.
A jeżeli chce się wybrać na przykład na spotkanie ze znajomymi, pogadać, czy na jakąś gorącą dyskusję o książkach polityczną, to właśnie idę sobie do ogniwa. Można tam też czasami zaszczepki kwiatków sobie wziąć, więc też polecam. Mają bardzo dużo roślin. No i te miejsca tak funkcjonują, to jest trochę, nie wiem, czy to jest moje wrażenie tylko, ale mam wrażenie, że w Krakowie w ogóle znikają antykwariaty powoli. Jakoś takich nie ma też. No już, to już jest straszne. Na szczęście mamy antykwariat Abecadło, gdzie Antoni ciągle w tej swojej pięknej, starej aptece dba o to, żeby te książki stare żyły i zaprasza autorów na spotkania i angażuje właśnie też lokalną społeczność. Teraz ma bardzo utrudnione zadanie, bo jest tam ciągły, długi bardzo remont, ale polecam przebić się przez te zasieki remontowe i zajrzeć do Antoniego. No jest bardzo malutki, wspaniały antykwariat Ministerstwa Starych Książek na Czystej. I po prostu no, wchodzi się z zachwytem, a podczas Nocy Księgarni w ogóle tam będzie można jeść rzeczy inspirowane literaturą. Także do antykwariatów też, bo myślę, że ta równowaga jest potrzebna bardzo, żeby i te starsze, i te nowe książki kupować.
No bo tu jest też opowieść o Nocy księgarni, ale właśnie dobrze, że powiedziałaś, że też antykwariatów, bo w tej kulturze szybkości, nowości, nadprodukcji niestety, no ja już się chyba nie kryguję w tych opowieściach, no, tak, nie próbuję nie być delikatna, nie bo nie ma sensu. Nie ma po co. Faktycznie jest tak, że zapominamy o tym, co było, co jest równie wartościowe, tylko ginie w przeróżnych przestrzeniach. Dobrze czasem wyciągnąć książkę, która inaczej pachnie niż świeża farba drukarska. Dobrze zobaczyć pomazane strony i dobrze się przekonać, że Żeromski napisał coś więcej niż to, co dostaliśmy w szkole. To jest naprawdę czasem nieoczywiste, tak mi się wydaje.
Piękne wydania klasyki.
Tak, i to są takie miejsca, w których jednak możemy dostać coś więcej. Czy ty jeszcze coś zdradzisz? Bo tak, przepraszam, że tak cię złapię, ale tak zaczęłaś mówić o tym jedzonku.
I tak o jedzonku jeszcze też będzie. No. Italicus, oczywiście, księgarnia włoska. Tam będzie oczywiście o włoskim jedzeniu. Jak zaczęłam czytać program, to sobie pomyślałam, no tak, o czym może robić spotkania księgarnia włoska? Żartuję, Italicus robi bardzo różne tematycznie spotkania, ale będzie też o jedzeniu włoskim, skoro już zaczęłam od jedzenia. Ale będziemy też świętować oczywiście Rok Miłosza. Ponownie poetycko z marką Medicine, właśnie w Compare Bookstore na rynku, tam będzie czytanie Miłosza. Zaczną aktorzy Juliusz Szrąstowski i Kamila Klimczak. Towarzyszył im będzie na trąbce Zbyszek Szwajdych. Wymyśliliśmy to tak, że czemu mają być tylko skrzypce albo jakieś inne instrumenty towarzyszące poezji, a czemu nie trąbka? A Zbyszek jest świetny w tym, więc myślę, że to będzie ciekawe. Ale później mikrofon będą mogli przejąć miłośnicy poezji, więc zapraszamy do tego, żeby przyjść do Compare w Noc Księgarni i przeczytać wiersz Miłosza nam wszystkim, swój ulubiony. Taka możliwość będzie też w księgarni pod Gebusem, gdzie cały wieczór będzie open mic i tam będzie można przeczytać właśnie...
Swoje?
Swoje, miłoszowe, kogoś innego, kogo się chce, taki, który się właśnie wymyśli.
Siostry, koleżanki.
Właśnie, to co się znajdzie. Jest oczywiście dużo wydarzeń dla dzieci. W głównej księgarni naukowej będzie Michał Figura, w Cafe Nova będzie Kasia Ryrych, w Derewo księgarze i księgarki będą czytali dzieciom książkę A niech to gęś kopnie. Ja nie wiem, jak się zbilokuję, ale muszę tam być. Albo kogoś wynajmę, żeby mi to nagrał. W księgarni PWM-u, Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, będą warsztaty, podczas których będzie można skomponować swój pierwszy utwór.
O, wspaniale.
A w fankomiksie będzie autorka Natalia Noszczyńska, z którą będzie można stworzyć swój pierwszy komiks. Więc wszystko, ja mam nadzieję, że księgarze przymkną oko na wiek i starsze osoby też będą mogły. Nie trzeba być dzieckiem, żeby
przyjść na te... Ja się podpiszę pod tym wnioskiem, bo ja zawsze cierpię i tak sobie myślę, co to znaczy, że jestem za duża?
Będzie,
żeby nie powiedzieć za stara.
Będzie oczywiście spacer, o którym mówiłam, z Urszulą Honek, z śladami przyjaźni Andrzeja Bursy, Stanisława Czycza. Zaczynamy w głównej księgarni naukowej. No oczywiście, jak państwo się domyślacie, pójdziemy na Krupniczą najpierw, a później dalej szlakiem tej przyjaźni. Zajrzymy po drodze też do księgarni oczywiście. W księgarni Tajfuny jest szansa na wygranie bonów na książki. Trzeba przedstawić swój genialny pomysł i trzeba to zrobić w PowerPoincie. Uwielbiam pomysły dziewczyn z Tajfunów. Kocham was po prostu. Jesteście wspaniałe. Jest to super i też żałuję, że mnie tam nie będzie.
I książki są dobre, proszę państwa, i bo pięknie to wydane. Nie tylko księgarnia, ale też wydawnictwo, więc ja państwa namawiam do tego, żeby sięgać, zwłaszcza, że jest to nieoczywista wciąż dla nas działka literatury, która nas daleko, daleko wyrzuca poza Europę.
Oj, daleko. I jak państwo macie trochę dość literatury tej naszej, europejsko-amerykańskiej, to taka jedna książka z Azji robi takie wietrzenie mózgu bardzo porządne. Bardzo polecam Tajfuny. Będą też spektakle muzyczne, na przykład w Bonobo. Warto się wybrać. Tam jest tam scena. Jeśli państwo nie wiecie, to w tej księgarni, kawiarni jest też scena. Więc idealne miejsce na spektakl. Księgarnia Charakter po raz kolejny w Noc Księgarni organizuje zgromadzenie feministyczne i czytanie tekstów feministycznych. Jeśli o kobietach mowa, to też jeszcze w księgarni Muzeum Żydowskiego Galicja będzie spotkanie z Alicją Zioło o książce Krakowianki, o której jest głośno i myślę, że warto jeszcze o niej rozmawiać. I mam nadzieję, że te bohaterki będą jeszcze szerzej się chwalić, będziemy je i o nich mówić.
Proszę państwa, no to mnie nie pozostaje nic innego, jak tylko zaprosić do tego, żebyśmy się spotkali. Ta bilokacja, o której Paulina mówi, to jest zawsze problem. Ja się umawiam z moją dobrą koleżanką. Już chyba nam się udało, tak? 2 albo 3 lata. I jest konsternacja. Gdzie? W którą stronę? I tak ile zdążymy, jeśli przebiegniemy i zostaniemy 10
ja
minut?
Ja zawsze zaczynam od spaceru i później zastanawiam się, co dalej. I zawsze jakoś tam energia gdzieś przyciągnie.
No to proszę w takim razie szukać energii i niech te niewidzialne linki ściągają państwa nie tylko 4 października, co chciałabym podkreślić, do księgarni kameralnych w Krakowie i w całej Polsce. Paulina Bandura, chociaż ja jeszcze Pauliny nie wypuszczę, będę miała dla państwa z Pauliną niespodziankę.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.